Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Środa, godzina 14, stacja bułgarska. Jak co tydzień na antenie Weszło FM rozmawiamy sobie o Lechu Poznań. Ja nazywam się Damian Smyk, a dzisiaj skromne dwuosobowe grono, ale gość specjalny. Gość, którego przedstawiać nie trzeba, natomiast przedstawić muszę, bo jesteśmy w radiu i nie widzicie z kim rozmawiam. Maciej Henszel, rzecznik prasowy Lecha Poznań. Witamy cię, Maćku.
Witam serdecznie, miło mi.
Gdy ostatnio byłeś w stacji, to byłeś jeszcze po drugiej stronie rzeki, ale już teraz musisz gryźć się w język, musisz uważać, żeby czasami...
Muszę być dyplomatą.
Dokładnie, tak. Macieju, poprosiłem kibiców na Twitterze o pytania do ciebie i przewija się takie jedno szczególne, które muszę ci zadać w tym dynamicznym okresie. Gdzie są transfery?
O, nawet chyba znam autora tego pytania, tego, który pierwszy to wpisał. Pozdrawiam, Radku. Gdzie są transfery? No, pracuje Lech Poznań nad tymi transferami. Ja też oczywiście nie jestem tutaj, że tak powiem, władny, żeby mówić o szczegółach.
Nie jeździsz na obserwacje.
Nie jeżdżę, jeszcze nie jestem tym, który ma notatnik skauta i wypatruje piłkarzy podczas meczów. Chociaż może będzie okazja podczas najbliższego zgrupowania w Turcji. Tak, oczywiście pół żartem, pół serio. Jeżeli chodzi o transfery, no to oczywiście już gdzieś tam wyłapano moje zdanie, gdzie oczywiście wykorzystując mój słowotok powiedziałem, że Michał Skóraś wraca do Lecha, szukając przy okazji w Lechu piłkarzy na pozycję na przykład prawego obrońcy albo skrzydłowego. Już potraktowano, że Michał Skóraś jest transferem. Michał Skóraś nie jest transferem. Michał Skóraś jest piłkarzem wracającym do Lecha z wypożyczenia, więc powiedzmy to otwarcie i szczerze i tutaj nie dorabiajmy ideologii jakiejś do tego.
Tomasz Cywka też nie jest transferem.
Tomasz Cywka, tak, właśnie, to Jan Urban kiedyś tak Marcina Robaka określił, ale oczywiście nie robimy takich numerów. Alan Czerwiński to jest piłkarz, którego Lech Poznań ogłosił od lipca, no bo tak trzeba było zrobić ze względu na to, że po prostu podpisał kontrakt w tej chwili Alan. Na ten moment przychodzi od lipca, natomiast oczywiście pracuje, mogę tutaj zagwarantować, że Lech Poznań pracuje nad tym, żeby Alan Czerwiński już w najbliższym czasie był piłkarzem Lecha Poznań. Trwają zabiegi dyplomatyczne, rozmowy z Zagłębiem Lubin. Pierwsza tura odbyła się, ona nie przyniosła jeszcze tego oczekiwanego efektu, czyli dogadania się klubów, porozumienia, natomiast absolutnie tutaj Lech nie złoży broni i będzie walczył o to, żeby Alan Czerwiński był w Lechu Poznań już tej wiosny. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe tematy, są otwarte. My też oczywiście nie informujemy do momentu podpisania, to jest jakby oczywista sprawa, chociaż niektóre tematy są bardzo zaawansowane, ale też są takie sytuacje, że no i tutaj oczywiście też nie będę zdradzał szczegółów, niektóre tematy zależą od tego, jak rozwiną się inne sytuacje. Typu na przykład oczywiście wiadomo, że kibice gdzieś tam domyślają się i wpisują, że oczywiście część ruchów transferowych w Lechu Poznań zależy od tego, czy nie wiem, Kamil Jóźwiak zostanie sprzedany. No i mają oczywiście sporo racji, bo wiadomo, że możliwości finansowe Lecha będą na rynku transferowym dużo większe, jeśli któryś piłkarz odejdzie z Lecha, skoro przez 2,5 roku żaden piłkarz za bardzo duże pieniądze z Lecha Poznań nie odszedł. Brakuje tej sprzedaży któregoś piłkarza za duże pieniądze. Nikt tego przy Bułgarskiej nie ukrywa. Natomiast są warianty przygotowane na to, że nie wiem, piłkarz żaden nie odejdzie za dobre pieniądze zimą i wtedy jakieś ruchy transferowe i tak powinny być. Natomiast oczywiście można sobie pozwolić i są już dogadane te wszystkie tematy na określone ruchy transferowe w przypadku, gdy faktycznie znajdą się większe pieniądze po sprzedaży któregoś z zawodników.
Czyli bierzecie pod uwagę, że nikt zimą nie odchodzi, a ktoś jeszcze przychodzi poza Czerwińskim?
Tak. Jest takie rozwiązanie możliwe, są takie sytuacje możliwe. Wypowiadałem się od początku, kiedy byłem pytany o kwestię transferów, że prawy obrońca jest szukany. Tutaj liczymy, że będzie Alan Czerwiński piłkarzem Lecha od wiosny. Jest szukany piłkarz na pozycję skrzydłowego, a właściwie mocno pojemne jest to określenie szukamy, bo tu też mi zarzucono gdzieś na Twitterze, że jak szukamy, jak mamy styczeń, połowę stycznia
już
za chwilę.
Już musicie go mieć.
No właśnie, że musimy go mieć.
Tam na ptasie.
Tak jest, są piłkarze na pozycję skrzydłowego wytypowani, tak jak już mówiłem, pod różne warianty. Jest opcja, żeby taki piłkarz przyszedł faktycznie do Lecha, natomiast to wszystko będzie się jakby w najbliższych dniach rozstrzygać. Przypomnę tylko, że okienko transferowe, mimo tego, że wszyscy chcieliby mieć kadry zamknięte, oczywiście to nie jest żadne tłumaczenie, natomiast okno transferowe w Polsce jest od 1 lutego, przypominam, i wtedy można oficjalnie rejestrować piłkarzy. Liga startuje 8 lutego i wtedy piłkarze muszą być zarejestrowani między okresem od 1 lutego do 8 lutego, żeby mogli wystąpić w pierwszej kolejce. Przypominam, że nie mamy okienka transferowego takiego jak na zachodzie Europy, gdzie 31 stycznia zamyka się i już nic nie można zrobić. Także...
No, ale jeszcze w Premier League nie gra. Może kiedyś będzie aneksja Wielkopolski przez Wielką Brytanię, tak. Wtedy pomyślimy, natomiast jeszcze nie. Ale wspomniałeś o tym, że pewne rzeczy muszą się wydarzyć. Wszystko zależy od pewnych czynników. To w kontekście skrzydłowego. Najpierw z budżetu z wysokim kontraktem musi zejść na przykład Maciej Makuszewski, żeby ktoś dołączył do Lecha na tę pozycję, czy to nie jest uzależnione?
Nie jest to uzależnione. Maciej Makuszewski może zejść z listy płac, natomiast jeżeli chodzi o pieniądze gdzieś tam uruchamiane na pozyskanie piłkarza, to akurat to nie jest tak jeden do jednego. Nie równa się. Kwestia Macieja Makuszewskiego dotyczy tego głównie, że ten piłkarz faktycznie w ostatnich miesiącach praktycznie już nie dostawał szansy od trenera Dariusza Żurawia. Pół roku do końca kontraktu i no tak jak gdzieś tam media też podawały informacje, to jest piłkarz, który ma wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy. Będzie decyzja w najbliższych dniach dotycząca właśnie Macieja Makuszewskiego. Myślę, że ten temat zostanie tak ostatecznie też tutaj przez Lecha rozwiązany.
Ktoś poza Maciejem też, jak to ładnie określiłeś, ma wolną rękę w szukaniu nowego pracodawcy, czy to wszystko?
To jest koniec.
Ta krótka lista się
zamyka. Nie, krótka lista zostaje zamknięta. Były różne opcje, są różne przymiarki różnych klubów, zgłaszają się kluby po piłkarzy, także po piłkarzy młodych, jest w Ekstraklasie coś takiego jak szukanie młodzieżowca, nie każdy może sobie poradzić z tym przepisem o młodzieżowcu, więc zgłaszają się kluby, ktoś chce wypożyczyć tego piłkarza, tego. Były zapytania w przypadku Pawła Tomczyka, były zapytania o piłkarzy innych Lecha Poznań, wcześniej było o Tymka Klubsia i ten temat jakby już został zamknięty, Tymek wybierał spośród dwóch klubów, w grę wchodził Raków Częstochowa i Piast Gliwice i Tymek wybrał ostatecznie drużynę Piasta Gliwice, więc faktycznie zapytania są. Wczoraj też słyszałem o jednym zapytaniu dotyczącym młodego piłkarza z klubu Ekstraklasy, ale już tutaj temat żaden nie został jak na razie podjęty i na ten moment jest tak, że ta kadra pozostałych piłkarzy, którzy zostają w Lechu, to zostają na rundę wiosenną i tutaj jesteśmy, że tak powiem, zamknięci, natomiast oczywiście mogą być te tak zwane ulubione przez kibiców inne.
Dla Klubsia było za ciasno już w kontekście wiosny na skrzydłach, no bo na przestrzeni ostatnich tych miesięcy wiadomo, no Jóźwiek go wyprzedził dawno temu i tylko tę przewagę powiększał, ale wskoczył też przed niego chociażby Kamiński i chyba ten transfer z tego wynikał, że po prostu dla Tymka nie za bardzo było miejsce, a Piast z uwagi na to, że ta kołderka młodzieżowców jest krótka, to może na nim skorzystać.
Tymek jest rocznik 2000, Kamil Jóźwiak 98, Tymek Puchacz 99. To są piłkarze, którzy już są po wypożyczeniach i jakby już są pełnoprawnymi członkami pierwszego zespołu i nawet tak jak czasami mówią w wywiadach, Tymek też mówi, że już na przykład Kamila Jóźwiaka albo Roberta Gumnego nie określa jako młodzieżowców. Tak? To są już piłkarze pełnoprawni w pierwszym zespole w Ekstraklasie, seniorzy, więc mimo, że jeszcze podpadają pod przepis o młodzieżowcu.
Ale już natomiast, pro junior nie punktują.
No w pro junior nie punktują, tak, przez dziwny dosyć przepis faktycznie. Natomiast Tymek Klubś, rocznik 2000, mogę powiedzieć, że piłkarz po przejściach, tak? Piłkarz, który... Przypominam, rozpoczął sezonu trenera Żurawia, wyszedł w drugiej kolejce w meczu z Wisłą w podstawowym składzie. Pechowa kontuzja, tak, skręcenie kostki. No i właściwie znów się to ciągnęło za nim. Pamiętam, że to jest kolejny jego sezon taki właśnie przeplatany kontuzjami. No tak, nie może, bo ciągle wraca.
Miał taki
właśnie
sezon, gdzie przez taką poważną chorobę stracił,
tak,
właśnie
dokładnie
prawie cały rok.
Miała, tak, wiem jak ta choroba osłabia organizm, bo sam chorowałem na mononukleozę, więc generalnie faktycznie faktycznie nie mógł wrócić do tego rytmu. Potem po tej chorobie, po, że tak powiem, tym wieku juniora, kiedy wskoczył do pierwszego zespołu, pierwszy sezon właśnie przeplatany kontuzjami, tam przebłyski takie jak na przykład mecz, kiedy debiutował Nenada Bielicy w Krakowie, tak, potem w Pucharze Polski już u Iwana Dziurdziewicza gdzieś tam z ŁKS-em pociągnął w dogrywce Lecha, więc to były takie faktycznie promyki nadziei, ale gdzieś ciągle potem kontuzje powodowały, że wypadał z tego rytmu. Sezon rozpoczął, pechowa kontuzja, 11 minuta, skręcenie kostki, gdzie tam mu się rywal wpakował. I to znowu były tygodnie bez gry, wrócił, chwilę pograł, znowu chwila problemów zdrowotnych i złożyło się to wszystko w to, że uzbierał 50 minut. No i uznano po prostu, że żeby ten piłkarz dalej się rozwijał, żeby zrobił ten kolejny krok, to potrzebuje spokojnego wypożyczenia, grania na tym wypożyczeniu i tutaj właśnie też między innymi przy wyborze klubu decydowało to, jak duże szanse będzie miał na grę Tymek Klubś, a w Piaście Gliwice tych młodzieżowców nie ma zbyt wielu, w związku z tym taka rywalizacja na przykład z Milewskim właśnie, to może być tak. Coś, co gdzieś może dać szansę gry właśnie Tymkowi i dlatego zdecydowano się właśnie, że te 50 minut to mało, niech on pogra spokojnie, dogra całą rundę i gdzieś w kontekście na przykład już lata, bo wypożyczenie jest tylko półroczne, w kontekście lata gdzieś, jeżeli faktycznie zaliczy dobrą rundę, będzie już brany pod uwagę właśnie do Lecha na sezon 2021.
Wspomniałeś ten mecz w Krakowie, od razu mi się przypomniała ta historia, gdzie nasz kolega z branży, no właściwie już nie z twojej branży, tylko z mojej branży, tak cię przegryślając trochę w kontekście dziennikarstwa, ale pomylił Bartka Mrozka z Tymkiem Klubsiem i przeprowadził kilkuminutową rozmowę z Bartkiem Mrozkiem o wrażeniach Tymka Klubsia z debiutu
dobra w historia, Ekstraklasie. Dobra historia, faktycznie.
Maćku, jeszcze co do transferów, trochę o tych inach, a też o jednym ważnym aucie, João Amaral, to ty pisałeś mu tę kartkę, którą on czytał na filmiku pożegnalnym.
Nie wiem, ile razy zaprzeczałem, że nie czytał żadnej kartki João Amaral. Sytuacja z filmikiem była taka, że João po prostu poprosił o to, że chciałby to wytłumaczyć, bo on doskonale rozumiał. Przecież kibice wiemy doskonale w klubie, wiedzą to prezesi i tak dalej. Oni mają na bieżąco informacje o tym, jak kibice reagują na poszczególnych piłkarzy i tak dalej, więc tutaj no nie ma żadnych niespodzianek, to nie jest tak, że nagle ktoś Amerykę odkrywa. Z João Amaralem było tak, że sprawa toczyła się od kilku tygodni. João przychodził do prezesów, prosił, puśćcie mnie, puśćcie, bo chcę wrócić, sprawy rodzinne, tutaj nie wnikam w te sprawy rodzinne, wiadomo, że ciąża żony jest jednym z tych elementów takich przeważających, a może nawet głównym, bo też nie chcę kilku, wiadomo, jeden główny element czy ten argument to jest właśnie ciąża żony, natomiast tam faktycznie są jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy, które jakby pozostają między João a też szefostwem klubu. Natomiast João od kilku tygodni prosił o to, żeby właśnie miał możliwość pójścia na to wypożyczenie, że chciałby spędzić ten najbliższy czas z najbliższymi. I Lech zastanawiał się, co z tym fantem zrobić. Bardzo długo się zastanawiał, były różne opcje. Jeżeli chodzi nawet o poród żony, no to oczywiście, że były opcje gdzieś tutaj w Poznaniu. Mhm. Natomiast to była dla niej od początku trudna sytuacja, nie zna języka, nie porozumiewa się także w języku angielskim, więc to było dla niej duże utrudnienie i było, że może poleci też troszkę później do Portugalii, tak?
Na przykład na miesiąc przed
dokładnie
porodem.
Gdzieś tam różne warianty rozpatrywano. No ale też tak na dobrą sprawę przeważały te rozmowy z João, że zostawienie go tutaj, nie wiem, styczeń, luty na przygotowania okej. Okay. Może luty by pograł, w marcu już pewnie byłoby ciężko. Byłby myślami, nie ma pożytku z piłkarza, który gdzieś głowę ma w innym miejscu, tak? Więc trudno było oczekiwać, że João faktycznie zagra rundę wiosenną do porodu dziecka na bardzo dobrym poziomie. No i zdecydowano się w klubie, tak po ludzku podszedł klub właśnie do tej sytuacji z João Amaralem. No i teraz zapadła decyzja i też ja jako szef komunikacji podejmuję w tym momencie decyzję, jak sprzedajemy danego newsa i tak na dobrą sprawę potem, już po tym jak rozlała się sytuacja z filmikiem, z komunikatem i tak dalej, Nawet uznałem chyba i komuś napisałem, że może faktycznie należało dać tylko komunikat. Z powodów rodzinnych João Amaral zostaje wypożyczony na pół roku do klubu takiego i takiego. Mhm. I nie tłumaczyć tego szerzej.
Okay.
I może to by było najlepsze rozwiązanie.
Tylko wiesz, że wtedy no właśnie, ale
no tak, ale właśnie kubeł pomyj, jaki by wylał się wtedy na Lecha. Jak to jest możliwe, że puszczany jest João Amaral do 15 klubu Ligi Portugalskiej? Mhm. Klub, który jest w strefie spadkowej. No w ogóle dramat, straszny. No zaorany by został Lech Poznań. Jak to jest możliwe, że gość, który ma, nie wiem, 3 gole, 4 asysty chyba, bo tak jakoś było jesienią z Żao, jeżeli się nie mylę, no generalnie jest puszczany. No więc uznałem, że dobrze, kawa na ławę, wytłumaczmy wszystko kibicom, spróbujmy sprzedać to wszystko, co właśnie z Żao Amaralem się działo, ale spróbujemy to opisać sami. I wtedy w sukurs przychodzi sam Żao i mówi, dobrze, ja to biorę na klatę, ja to wytłumaczę, stanę przed kamerą i powiem. I nagraliśmy go trochę do szuflady, bo on wylatywał po ostatnim meczu z Arką, jasna sprawa, wszyscy piłkarze od razu mieli urlopy od 20 grudnia i mimo, że transfer został ogłoszony tuż między świętami a Nowym Rokiem bodajże, tak, no to my trochę do szuflady nagraliśmy właśnie ten jego filmik. Postawiliśmy go przed kamerą, powiedzieliśmy mu, Żao, po prostu powiedz, nie chcemy robić tego w formie wywiadu, tylko po prostu stań przed kamerą, powiedz, okej, nie ma najmniejszego problemu, o ja chcę nagrać ten filmik, stanę przed kamerą i wytłumaczę wszystko, co i jak. No i stanął przed tą kamerą i też nie montowaliśmy tego jakoś bardzo, żeby nie było, że gdzieś właśnie wpływamy na to, wycinacie, na każde jego słowo. Obrabiacie. On tam 15 razy powtarzał jedno słowo i tak dalej. Nie miało to najmniejszego znaczenia w tym momencie. Redagowanie tego nie miało sensu. I stąd są te momenty, w których gdzieś opuszcza wzrok, bo on się zastanawia w tym momencie, ucieka jakby, wiadomo. Wiesz, jak jest w studiu, nawet tutaj masz teraz tak studiu. Tak. Światło świeci tobie, więc czasami oczywiście, żeby koncentracja była, albo się przymyka oczy, albo się gdzieś spogląda. No i Żao po prostu spogląda w podłogę, tak jakby myśli o kolejnych zdaniach, które ma powiedzieć. I to jest cała tajemnica tego filmiku. I tyle. Żało wypuściliśmy.
Nie miał budki suflera,
nie miał absolutnie człowieka, który mu podpowiadał. Nie miał kartki. Powiedział od siebie przez te 2,5 minuty. Poleciał do Portugalii. Poczuł się szczęśliwy faktycznie. I to jest też kolejna tajemnica wokół Żao Amarala, wynikająca z tego, że uwolnił się od tego strasznego Lecha Poznań i czuje się szczęśliwy i może grać. On czuje się szczęśliwy dlatego, że jest ze swoimi bliskimi, że jest ze swoją żoną ciężarną i tak dalej. Gra w Paços Ferreira, tak jak powiedział na końcu filmiku, wraca do Lecha latem, będzie nie na 50%, tak jak był teraz, chce być na 200%, tak jak zapewnia i zobaczymy. No i latem się wszystko wyjaśni. Miejmy nadzieję i tak utrzymujemy, że Żao, tak jak obiecał, stawia się po prostu na przygotowania latem i tyle właściwie w tym temacie.
No pojawiły się też takie domysły, że Lech specjalnie wypożyczył go wykorzystując okazję w związku z tą sytuacją rodzinną, żeby zejść trochę z budżetu, żeby zachować trochę pieniędzy, żeby też nie realizować pewnych bonusów wynikających z tych wszystkich umów, które zostały zawarte i z Żao, i z jego poprzednim klubem. Tak naprawdę ten filmik być może jakąś małą część kibiców uspokoił, ale tak jak powiedziałeś, i tak te domysły się piętrzyły.
Tak, no i czasami warto jakieś niedopowiedzenie zostawić, bo okazuje się, że i tak potem są różne spekulacje i filmik tak na dobrą sprawę niczego nie przeciął. Też się uczę troszkę tej komunikacji właśnie tego, czy wykładać czasami kawę na ławę, czy coś zostawić jako niedopowiedzenie, bo nie wiem, różne są pola do spekulacji właśnie dla kibiców w różnych tematach, ale to już jest taka trochę kuchnia, jeżeli chodzi właśnie o prowadzenie marketingu, tak, komunikacji, PR-u w klubie, więc mówię, wybraliśmy tę opcję właśnie z wyłożeniem kawy na ławę. Jeżeli chodzi o te pozostałe sprawy, o których mówisz, no to Żao w ogóle powiedział, dla Lecha nie było najmniejszym problemem, jeżeli chodzi o pensję Żao Amarala. Żao powiedział w klubie, że w ogóle pieniądze nie są dla niego istotne w tej sytuacji. Przecież poszedł do klubu Paços Ferreira, który nie jest potentatem Ligi Portugalskiej, a na pewno miałby lepsze oferty, gdyby rzeczywiście chciał odejść i menedżer chciałby mu znaleźć klub. Paços Ferreira to jest klub, który jest 20 minut od jego domu rodzinnego i po prostu ma pod ręką klub w ekstraklasie portugalskiej, wybrał dlatego właśnie ten klub i dlatego właśnie do niego poszedł, że może występować no niemal w domu, tak? Więc to było dla niego ważne. A jeżeli chodzi o kwestię Benfiki, to z Benfiką też tutaj nie było żadnego tematu rozliczeń. Powiem więcej, Benfica w ogóle musiała wydać zgodę na to, żeby piłkarz mógł zostać wypożyczony do Paços Ferreira, bo był taki zapis i prawnicy zwrócili na to uwagę, że w kontrakcie, kiedy przychodził do Lecha João Amaral, kwestia wypożyczenia jest w gestii, znaczy ewentualnych zmiany barw jest w gestii w tym momencie Benfica Lizbona, która jakby podpisywała transfer i João Amaral przechodził z Benfica Lizbona, tak? Formalnie do Lecha Poznań.
No tak, bo właśnie. Oni go wykupili zaraz wcześniej. Tak. Jeszcze pozostając przy personaliach, jak wygląda sprawa zdrowotna Tomka Cywki, bo on, no pechowiec roku, mam wrażenie, ten mecz w Pucharze Polski dramatycznie się na niego skończył. Szkoda tego chłopaka, bo znamy go całkiem nieźle i to nie jest piłkarz typu no, głowa w chmurach, wysokie ego, tylko strasznie normalny gość, strasznie pracowity facet. Wraca po trudnym urazie, po trudnej rehabilitacji, od razu się rozsypuje i co z nim teraz, jaka jest jego przyszłość?
Jeżeli chodzi o Tomka, to kilka dni temu mieliśmy okazję zamienić kilka słów, kiedy był na początku przygotowań. Tomek czuje się bardzo dobrze i w ogóle jakby zgłasza gotowość do tego, żeby wrócić, natomiast bardzo mocno hamują go lekarze. Tutaj jest kwestia tego, że nie ma takiej stuprocentowej decyzji, ale bardzo możliwe jest, że Tomek nie pojedzie jeszcze na zgrupowanie do Turcji, żeby wykorzystać ten okres jeszcze na taką mocną pracę. Po zgrupowaniu w Turcji prawdopodobnie nastąpi taka ocena kompleksowa lekarzy. Tak się umówili lekarze, za 3-4 tygodnie taka kompleksowa ocena tego, czy piłkarz jest faktycznie już gotowy i czy już ta sprawa z kolanem została ostatecznie zaleczona i wtedy ewentualnie po tej kompleksowej ocenie zielone światło do powrotu na boisko, do powrotu do treningów. Więc prawdopodobnie taka będzie sytuacja, choć zostawiam tutaj jeszcze kilka procent na to, że może po prostu lekarze zdecydują jeszcze czwartek, piątek, tuż przed wylotem, że jest zielone światło i że piłkarz poleci do Turcji, natomiast w tym momencie jest tak jeszcze bliżej tego raczej, że po prostu wykorzysta ten okres na taką intensywną pracę i po powrocie zespołu będzie ta kompleksowa ocena taka właśnie tego, czy jest rzeczywiście sprawa już zaleczona. Tak jak mówię, on się pali, tak jak mówisz, to jest pracuś, to jest profesjonalista, to jest gość, który mógłby właściwie niemal non-stop być na boisku treningowym i pracować, więc pali się bardzo do powrotu, mówi, że się bardzo dobrze czuje, natomiast stopują go lekarze, no bo tak, też wiedzą, że miał jakieś tam swoje problemy w życiu zdrowotne, więc tutaj faktycznie chcą być wszyscy bardzo ostrożni.
Znowu lecicie do Turcji za kilka dni i pytanie, czy były jakieś inne opcje, bo wiemy, że z Turcji korzystał.
Nie było Malty, to prawda.
Tak, Maltańczycy was wprosili was tak naprawdę do siebie, tak. Nie uznając jakichkolwiek innych opcji, tak, wy mieliście jakieś inne opcje, bo tak naprawdę wszyscy dzisiaj latają do Turcji, właściwie od ekstraklasy przez pierwszą ligę, niektóre kluby drugiej ligi także, ale wiemy, wy też macie doświadczenie z zeszłego roku, że
pamiętam,
ta pogoda może płatać figle, natomiast no, Turcja jest na ten moment najtańsza, tak? Też trzeba zwrócić na to uwagę.
Wiesz co, sprawdzałem te ceny właśnie ostatnio, nawet rozmawialiśmy o tym w klubie i wcale nie jest tak, że ta Turcja przy tych takich najlepszych, topowych hotelach faktycznie bardzo dużo odbiega ceną od, nie wiem, Hiszpanii, Portugalii czy Cypru właśnie. Mhm. Znaczy Cypr jest chyba faktycznie troszkę niżej, natomiast Hiszpania i Portugalia jest bardzo podobna cenowo. Jeżeli chodzi o wybór Turcji, to z kilku powodów jest wybierana przez większość polskich klubów. Po pierwsze...
Jest tam multum klubów,
jest z kim grać, tak? Sparingi grasz z fajnymi zespołami i to w przypadku Lecha widać. Maribor mamy w tym roku, mamy Szachtar po raz kolejny, mamy Astrę Giurgiu z Michałem Raducem, która jest w lidze rumuńskiej w ścisłej czołówce, więc to naprawdę wymagający...
Skoro mają Michała Raduca, to nic dziwnego,
wiadomo,
że są w
chociaż spojrzałem na statystyki, już tam na Twitterze ogłosili, że to dzięki Michajowi jest tak wysoka pozycja, a spojrzałem, że ma 17 meczów jesienią, jeden gol, jedna asysta, więc tam
czyli
też bilans
nie
jest taki, nie jest ten bilans oszałamiający, nie jest, ale dobrze. Jeżeli chodzi o Turcję, to sparring partnerzy to jest raz, przygotowane boiska to jest dwa. To jest wielki atut Turcji, jeżeli chodzi o na przykład hotel, w którym Lech jest, czyli Belis Deluxe. To jest hotel, który spodobał się rok temu, mimo oczywiście warunków atmosferycznych, do których za moment wrócę jeszcze. Większość hoteli w Turcji ma także ośrodki treningowe. Danego hotelu są oddalone o, nie wiem, 5-7 kilometrów, 10, 15, 20 minut jazdy autokarem. Trzeba dojechać na treningi. Są oczywiście potem fajne płyty, 10-12 w ośrodku treningowym danego hotelu, ponieważ ośrodki treningowe należą do danych hoteli. Natomiast w Belisie jest tak, że dwa boiska są właściwie tuż przy hotelu. Wychodzisz, 20 metrów jesteś na boisku. Jedno boisko, drugie boisko, jedno.
To jest ten sam hotel, co byliście przed rokiem?
Tak, dokładnie ten sam, Belis Deluxe, tak.
Pozostałeś po Adamie na Wałce, tak, tam została ta ścieżka z hotelu na boisko.
Ścieżka z tym, tak, gdzie po kamieniach piłkarze nie mogli chodzić, tak. Więc to faktycznie jest, faktycznie tam dbano o każdy szczegół, jeżeli chodzi o sztab trenera Adama Nawałki. 20 metrów, 50, tak, do dojścia, tylko do boiska, dwa boiska świetnie przygotowane i to jest bardzo duży atut, nawet po ogromnych ulewach, które były rok temu, te boiska nie były zalane, tylko ten system odwadniania był taki, że właściwie godzinę, dwie po wielkiej ulewie można już było wchodzić na to boisko i trenować, więc to było na dobrym poziomie, do tego w hotelu świetne zaplecze właśnie, jak chociażby basen, siłownia, te wszystkie rzeczy, to przekonuje,
problem,
tak, właśnie tak, Lech miał duży problem, pamiętam, kiedyś
Urbana
w hotelu, tak
wtedy,
jest,
nie?
Za Jana Urbana nie było właśnie w hotelu siłowni, trzeba było gdzieś dojeżdżać, żeby właśnie piłkarze popracowali na siłowni, więc tutaj jest wszystko kompleksowo, jeżeli chodzi o jedzenie, też nie ma najmniejszych problemów, oni są otwarci, żeby kucharz Lecha Artur Dzierzbicki pojawiał się w kuchni i też przygotowywał różne potrawy dla piłkarzy, więc właściwie no nie ma minusów, jeżeli chodzi o Turcję. Jeżeli minusem nazwiemy pogodę, to okej, natomiast ja wyliczyłem, nie wiem, bo liczyłem to w ubiegłym roku i gdzieś ta liczba, mogę tam o 1-2 się pomylić, ale chyba będę 11 albo 12 raz w Turcji na zgrupowaniu. I do tej pory raz mi się zdarzyła taka aura jak ten, wiadomo, 1-2 dni popada, natomiast taka aura jak rok temu, że praktycznie przez tydzień równo lało, znaczy równo nie, były przerwy, oczywiście dało się trenować,
no tak,
jeden
generalnie
sparing był przeniesiony na następny dzień, ale nie było tak, że jakoś to storpedowało zupełnie plany Lecha, bo dało się faktycznie trenować, natomiast faktycznie była taka słaba pogoda, pierwszy raz, kiedy byłem w Turcji, że faktycznie była ekstremalna, bo pamiętam, że oglądaliśmy turecką telewizję i pokazywano, że nie wiem, na lotnisku w Antalii, Antalya jest 30 kilometrów dalej, na lotnisku w Antalii jakaś trąba powietrzna w ogóle przeszła, tam
zresztą
coś zdmuchnęła.
Zresztą piłkarze któregoś klubu wrzucali też te kulki
gradu. Tak, właśnie, tam, i kulki gradu, tak, u nas, tak, w Belek też padał,
nic.
To generalnie takie tenisowe, dobre tenisowe były te kulki, faktycznie, i to była faktycznie ekstremalne, takie 2-3 dni były ekstremalne, gdzie faktycznie akurat było tak, że były zaplanowane dwa sparingi, bo był mecz Sturm Graz i Dac Dunajska Streda, miały być dwa mecze. Jeden mecz się odbył późno wieczorem, drugi był przełożony na kolejny dzień, gdzie idealnie mieliście w Polsce do śniadania mecz, bo chyba polskiego czasu o 8 był wtedy mecz, bo dwie godziny różnicy czasu, gdzie w Turcji mecz był o 10. Także to wszystko powoduje, że właśnie dlatego ta Turcja jest tak chętnie wybierana przez polskie kluby, że chyba znów 12 z 16 leci właśnie do Turcji na zgrupowanie.
No w zeszłym roku chyba tylko Legia nie leciała, bo wybrała Hiszpanię, z tego co pamiętam.
Legia była, tak, za trenera Sapinto i tam chyba jeszcze ktoś na Cypr poleciał.
Możliwe.
Był klub na Cyprze, chyba Wisła Płock
i Wisła Kraków została w Krakowie, z tego
tak,
co pamiętam,
tak,
z
dokładnie.
Przyczyn obiektywnych.
Dokładnie tak. Tak jak teraz chyba Raków chyba nie wylatuje nigdzie. Któryś klub polski teraz znowu nigdzie nie jedzie.
Warta,
tak?
Wybrał. Do Gniewina jedzie na przykład.
No tak,
tego,
a to pierwsza
liga. Tak, no tak, tak,
tak, dokładnie.
Słuchaj, zostawiając trochę te letnie okno transferowe i ten zimowe okno transferowe i te zimowe zgrupowanie, kibice dopytywali o weryfikację planu Lech 2020. Czy on już został zamknięty, czy do tego usiądziecie po sezonie, czy ktoś w ogóle nad tym niezrealizowaniem tych celów się pochyli, czy po prostu ściągniecie to wszystko ze ścian, nie wiem, u was w biurach, we Wronkach i to trafi, nie wiem, na licytację w Ośpu, albo po prostu zostanie spalone.
To dobry pomysł właśnie, może dobre pieniądze można uzyskać za to piłkarza, może kupimy za
pieniądze
uzyskane ze strategii.
Podbijał.
To jest ten. Dobrze, koniec żartów. Jeżeli chodzi o strategię 2020, to ponieważ to jest strategia do 2020 roku, to oczywiście cały czas strategia obowiązuje. Mhm. Cały czas Lech może być w 50 najlepszych klubów w Europie.
Tylko to jest, nie, to wiem, musi wiem, zniknąć ktoś dzisiaj, z mapy
dzisiaj
świata.
Ktoś dzisiaj widziałem, że wyliczył tak, że 162, więc tam sporo brakuje. Nie ma co oczywiście żartować tutaj. Ambitne były założenia. Pamiętamy, w jakich czasach był tworzony ten plan, ta
zaraz
strategia 2020, więc faktycznie, jeżeli klub jest mistrzem Polski, no to może oczekiwać, że gdzieś tam spróbuje dwa razy wejść do fazy grupowej europejskich pucharów, że zdobędzie kolejne mistrzostwa i że faktycznie będzie w okolicach 50 najlepszych klubów w Europie. Nie udało się zrobić z różnych przyczyn, które już wielokrotnie tłumaczyli także szefowie klubu, że gdzieś zabrakło konsekwencji w ich decyzjach, że chciano momentami iść na skróty drogą, wydając ogromne pieniądze na tabun piłkarzy, który się nie sprawdził, widzę lato 2017, tak, więc no więc po prostu nie udało się i tyle. Natomiast to nie jest tak, że ktoś przechodzi nad nieudaną strategią 2020 do porządku dziennego, bo zatrudniony zostałem w Lechu 1 lutego 2019 roku. I na temat strategii, podsumowania strategii 2020 odbyło się już chyba 7 albo 8 spotkań w ubiegłym roku. To jest takich szerszych, gdzie są zapraszani przedstawiciele każdego działu, który jest przy bułgarskiej. Omówiono dokładnie to wszystko. No i także wyciągnięto wnioski dotyczące najbliższej strategii, ponieważ to nie jest tak, że Lech odchodzi od strategii, będzie kolejna strategia. Wiem, że oczywiście zawsze kibiców najbardziej interesują cele sportowe i co będzie zapisane w tej strategii. Tutaj nie będę zdradzał. Firma zewnętrzna w ogóle pomaga mocno przy budowaniu właśnie tej strategii, ale to nie będzie tak, że nagle zapisano, to było może jakimś tam błędem tej strategii, że gdzieś zapisano różne cele faktycznie, że gdzieś w sposób taki czysto matematyczny podeszli w klubie przy bułgarskiej i osoby współpracujące przy tej strategii do tego. Lech w tej najbliższej strategii chce przede wszystkim zapisać to, jaka ma być filozofia klubu, w jaki sposób chce dążyć Lech do tego, żeby osiągać te sukcesy właśnie. Okay. Czyli droga do sukcesów, a nie same właśnie cele, które były w tej poprzedniej strategii zapisane. I tutaj będzie właśnie na tym opierać się ta najbliższa strategia klubu, choć oczywiście gdzieś tam jakieś kroki milowe zostaną zapisane właśnie w tej strategii. Tyle wyjaśnienia właściwie,
jeśli chodzi
o to. Tylko
nie boicie się, że znowu stanie się coś takiego jak ta ściana, która stoi w holu, ta lista 10 haseł, która też była trochę wykpiwana przez kibiców, bo to są takie straszne ogólniki, które ciężko zweryfikować, trudno zweryfikować i które czasami mogą podchodzić pod takie pustosłowie.
Oczywiście można, wiadomo, każde hasło gdzieś tam, które pojawia się reklamowe i tak dalej, chociażby to letnie grajmy, po prostu grajmy, to co mówił Pedro Tiba, wiadomo, potem wyśmiać, kiedy nie ma wyników i tak dalej. Natomiast to gdzieś tam jakąś tożsamość buduje. Lech jest klubem Poznania, Lech jest klubem Wielkopolski. Wielkopolska to jest, wiadomo, zawsze etos pracy, tak? Praca u podstaw, praca organiczna, to wszystko. Znamy to z historii, tego nie trzeba absolutnie kibicom przypominać. I Lech chce właśnie zawsze temu hołdować, tak? Lech wie, że jest osadzony tutaj bardzo mocno w tej poznańskiej, wielkopolskiej tradycji i stąd pojawiają się właśnie te wszystkie hasła, które wiadomo, może kiedy jest sytuacja taka, że wyników sportowych nie ma, no to zawsze można takie rzeczy oczywiście obśmiać i zawsze można gdzieś tam sobie z tego wszystkiego pożartować, natomiast tutaj też muszę wyjść naprzeciwko temu, że te hasła się pojawiały. Sprawdzaliśmy nawet całkiem niedawno, około pół roku temu mieliśmy taką prezentację też w klubie właśnie, jak podchodzą do tych poszczególnych haseł w innych klubach, w klubach zachodnich, w klubach europejskich i tam oczywiście to też jest na porządku dziennym, że gdzieś tam są hasła, które jakby określają tożsamość danego klubu.
Na wyspach i szczególnie popularne.
Też oczywiście, właśnie, wrzutki, dokładnie, tak, dokładnie. Więc jakby też to analizowaliśmy i Lech tutaj nie jest jakimś wyjątkiem, że wymyślił sobie nagle, że będzie wymyślał sobie różne hasełka i dekalog, taki tablice zasad, te wszystkie rzeczy, po prostu tutaj też to jest trend europejski.
Okej. Słówko o konkretach. O to też dopytywali kibice. Nazwa stadionu i umowa za Forti. Nazwy stadionu to już od paru dobrych miesięcy nie ma. Czy ja wiem, że to nie do końca jest sprawa Lecha, ale pośrednio, bezpośrednio jest sprawa Lecha, bo tym się przypuszczam zajmuje Marcelin Management. Czy coś, jakieś ruchy w tym kontekście są robione? I druga sprawa, ta wykasająca umowa z jednym z waszych głównych sponsorów za Forti.
Tak, jeżeli chodzi o kwestię stadionu, to rzeczywiście jest tak, że Lech jest w tej chwili bez oficjalnego sponsora, natomiast tutaj też nie będę chyba zbytnio wychodzić przed szereg, jeżeli powiem, że są rozmowy i są rozmowy, no mogę powiedzieć, dosyć zaawansowane w tym temacie. No i tyle na razie w tym momencie, bo oczywiście żadnych nazw nie podamy, bo nie wchodzi w grę jeden podmiot, tylko troszkę więcej.
Red Bull, Volkswagen.
Tak, oczywiście podobne właśnie nazwy. Volkswagen już miał przejąć Lecha nawet, no z tego, tak, co tak, słyszałem, tak. Więc tutaj różne są historie. Tak, są, toczą się rozmowy i tutaj być może właśnie niedługo będzie finisz. Nie wiem, na jakim to jest etapie, bo oczywiście nie uczestniczę w tym, natomiast faktycznie przyspieszył ten temat w ostatnich miesiącach. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię Aforti, to Aforti jest sponsorem Lecha Poznań do końca obecnego sezonu. Tak, jest podpisana umowa właśnie z tym sponsorem. No i, że tak powiem, inny z działów Lecha Poznań, czyli dział sprzedaży, pracuje bardzo mocno nad tym, żeby był sponsor od nowego sezonu, czy nowy. Tutaj zostawię znak zapytania. Rozmowy się toczą, tak bym powiedział, z obecnym sponsorem, a także z ewentualnymi kolejnymi sponsorami, którzy mogliby faktycznie wskoczyć do piramidy sponsorskiej Lecha Poznań. I tu też mogę powiedzieć, że rozmowy są już zaawansowane. Mhm. Tyle jeżeli chodzi o Aforti, bo tu też są różne rozmowy właśnie z tą firmą i też nie chciałbym tutaj wychodzić przed szereg. Aforti jest sponsorem Lecha i na pewno jest w rundzie wiosennej przez najbliższe miesiące jeszcze wciąż na froncie koszulki na pewno piłkarzy Lecha.
Okej. Pytanie o wywiady z właścicielami klubu, ale no, Piotr Rutkowski, przypuszczam, że jakiegoś wywiadu udzieli. Jacek Rutkowski w kontekście rozmów z mediami jest osobą trudną i dość trudno osiągalną też. Dawno nie było z nim rozmowy, jakby o to nie dopytuję. Natomiast ciekawi mnie kwestia tego, czy planujecie wypuścić gdzieś do mediów, wystawić gdzieś Maję Rutkowską, która do tej pory była taką osobą tajemniczą, natomiast w kontekście w ostatnich miesięcy została jedną z trzech osób, które mają akcję Lecha Poznań. Pytanie, jaki jest plan na Maję Rutkowską w kontekście też takiej polityki medialnej Lecha?
Polityki medialnej to oczywiście już odebrałem kilka telefonów dotyczących próśb o rozmowę z Mają Rutkowską. Kilku dziennikarzy chciało faktycznie porozmawiać ze współwłaścicielką klubu. Natomiast Maja, mimo tego, że jest znana pracownikom klubu, bo chociażby była gościem klubowego spotkania świątecznego klubowej Wigilii, to jednak mimo wszystko jest udziałowcem mniejszościowym wciąż i, że tak powiem, stoi troszkę z boku, aczkolwiek naprawdę i tutaj z ręką na sercu podziwiam Maję za wiedzę piłkarską, bo była okazja, żeby zamienić kilka zdań. Ona jest gościem na każdym meczu Lecha Poznań przy Bułgarskiej i faktycznie, jeżeli chodzi o wiedzę na temat piłkarzy, na temat meczów, wyników i tak dalej, no to tutaj
robiła analizę,
wiadomo,
rozwoju,
że
psychosomatycznego Kamila Jóźwiaka. Tak, grę w półfazach, kolejorze.
Tak, subfazy i tak dalej. Te wszystkie piłkarskie określenia, tak, oczywiście ma w jednym palcu, ale rzeczywiście, no wiadomo, że jest to utarte powiedzenie, że faceci się interesują futbolem, to naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o kobiety, to mogłaby wieść prym, jeżeli chodzi o tę wiedzę. Medialnie nie planujemy faktycznie Mai, bo no troszkę będzie z boku, spokojnie, będzie się przypatrywać
przerywać temu wszystkiemu i oczywiście pomagać w prowadzeniu klubu, natomiast zarząd to są te osoby, czyli prezes Karol Klimczak, wiceprezes Piotr Rutkowski, to są te osoby, które są do takiego kontaktu bezpośredniego z mediami i tutaj plan cały jest rozpisany.
Będą wychodzić z nory, jak to ładnie
pada. Tak, dzisiaj już tam było określenie, tak, ale zapowiadałem od początku, że oni nie wypowiadają się w trakcie rundy, natomiast wypowiadają się po rundzie, wypowiadają się w przerwie zimowej i mogę powiedzieć, że plan jest dokładnie rozpisany na najbliższe 2 tygodnie. Rozpoczyna się to wszystko już lada dzień, właśnie po 3 bodajże wywiady będą i Piotra Rutkowskiego, i Karola Klimczaka, więc naprawdę, jeżeli kibice bardzo na to czekają, to naczytają się troszkę i nasłuchają tych wywiadów z szefostwem kolejarza, więc tutaj nie ma naprawdę najmniejszych problemów i oni nie widzą żadnych problemów w tym, żeby rozmawiać, żeby komunikować się i będzie tego wystarczająco dużo.
W styczniu się kibice trochę nadenerwują. Słuchaj, Maćku, pojawiło się też pytanie o stulecie klubu, które już za 2 lata. Dwie kwestie. Czy zaczynacie już coś działać w kontekście takiej obudowy marketingowej, społecznej tego wydarzenia? I druga sprawa, w klubach w Polsce, operuję tutaj na przykładzie Legii Warszawa, która miała bardzo duże ciśnienie na to, żeby te stulecie udekorować podwójną koroną i to jej się udało. Między innymi dlatego ściągnięto Stanisława Czerczesowa, który miał tak skokowo rozpędzić Legię do tego sukcesu. I czy was też coś takiego interesuje? Czy w związku z tym, że to stulecie się zbliża, to też w jakiś sposób determinuje waszą taką wizję sportową tego, jak Lech ma wyglądać do tego 2020 roku chociażby?
Tak, chociażby prace podczas strategii też właśnie zmierzają chociażby w tym kierunku, ale też prezesi to mówili już w tych letnich. Teraz będą wywiady, będzie okazja pewnie o to zapytać, natomiast jeżeli chodzi o kwestie letnich chociażby wywiadów, to pamiętam, że oczywiście prezesi mówili, że to jest wielka przebudowa Lecha i tak dalej. Te wszystkie słynne słowa bardzo szeroko komentowane o braku celów w pierwszym sezonie właśnie pracy trenera Dariusza Żurawia. Po prostu to był nowy twór, bardzo dużo się w nim zmieniło i prezesi też uczulali po prostu, że w danym momencie nie postawią celu sportowego, mimo tego, że gdzieś tam w klubie, w kuluarach mówiło się o tym, jak to ma wyglądać w najbliższych miesiącach i stąd właśnie takie, a nie inne słowa, że po prostu troszkę była to niewiadoma, tak, jak to wszystko będzie, jeżeli chodzi o zespół i to mówią też piłkarze nawet ostatnio w wywiadach, gdzie Tymek Puchacz mówi, że teraz zimą już jest mądrzejszy, już ten zespół jest otrzaskany, już powinien faktycznie wiosną grać na bardzo dobrym poziomie, co było trudne, jeżeli chodzi o utrzymanie odpowiedniej dyspozycji przez całą rundę jesienną. I oczywiście wiadomo, że w kolejnym sezonie gdzieś tam te cele będą nakreślone i w sezonie tym, który będzie sezonem stulecia klubu, także oczywiście to będzie wyglądało. Wracając do tej pierwszej myśli, do wypowiedzi prezesów, mówili, że może trzeba będzie poczekać 2-3 lata, no a jeżeli mówią latem 2019, że 2-3 lata, no to przypada to idealnie właśnie chociażby na stulecie klubu, więc oczywiście, że o tym się myśli. Dziś trochę jak ktoś zapytał o to stulecie, to się oburzyłem, bo nie wiem jak pada pytanie, że czy zdają sobie sprawę, że za 2 lata jest stulecie klubu, no to nóż mi się w kieszeni otwiera na takie
generalnie
słowa, bo
Piotr
generalnie
Rutkowski i Karol Klimczak wiele błędów popełnili, akurat kalendarze w domu mają.
Dokładnie, kalendarze mają, o historię Lecha znają, wiedzą w którym roku ten klub powstał, że za chwilę ma faktycznie stulecie, ja to wiem i tak dalej. No i teraz już przechodząc do tego kolejnego etapu, czyli marketingowego, tutaj już, że tak powiem, mówiąc w największym skrócie, łopata została wbita, czyli robimy to naprawdę z dużym wyprzedzeniem, pracujemy nad tym w klubie, żeby faktycznie pojawiły się fajne pomysły i na razie jesteśmy na etapie odsiewania tych pomysłów lepszych od pomysłów troszkę gorszych. Już były takie spotkania właśnie, że gdzieś tam rozmawialiśmy o tym, co możemy fajnego zrobić na stulecie, a czego nie róbmy jednak, bo to nie będzie najfajniejsze, a myślę, że teraz nowy rok 2020 to już będzie takie wkroczenie bezpośrednio w fazę projektowania właśnie tych tematów, które zostały jakby wybrane, które zostały odsiane spośród innych wszystkich pomysłów. oczywiście nie wykluczam, że gdzieś po drodze pojawią się jeszcze inne pomysły, ale już mniej więcej nakreślone zostało, co będziemy chcieli zrobić. No i teraz w 2020 roku popracujemy nad tym, żeby to wszystko ułożyć w jedną całość i przystąpić już do działania, żeby faktycznie rok 2021 to był ten moment właśnie tworzenia tego wszystkiego, co chcemy na 2022 na stulecie klubu pokazać.
Okej, powoli kończąc, ale to też jest pytanie, które dość kibice kilkukrotnie powtarzali, w kilku pytaniach padało. Co z wygasającymi kontraktami? Latem tego roku Jeftić i Gytkier, no Makuszewski być może już tą zimą zobaczymy kwestię kilku kolejnych dni, tygodni, ale i dalej, Kostewicz w przyszłym roku, Tomczyk, Gumny, Jóźwiak, jak wyglądają te prace nad tymi kontraktami, czy wy, no Darko zapowiedział wprost, że on w Lechu raczej nie zostanie, w kontekście Gytkiera taka jest piłka postawiona przez Lecha, że raczej ten zawodnik też odejdzie, ale czy rozmowy się toczą?
Rozpocznijmy od Darko. Darko jest rocznik 93, ma 26 lat, 27 w tym roku. To jest taki moment, żeby zrobił krok w swojej karierze. Chce Darko zrobić ten krok, wykręca całkiem niezłe liczby w tym sezonie faktycznie i dlatego była jasno postawiona sytuacja z nim. Latem była rozmowa, mogła być taka sytuacja, że Darko odszedłby z Lecha już minionego lata. Natomiast postawił sprawę jasno, chcę zostać w Lechu Poznań, mam tutaj troszkę do udowodnienia faktycznie po tych nieudanych poprzednich miesiącach, po tych różnych zarzutach ze strony kibiców, został i faktycznie gra na bardzo dobrym poziomie, ale sytuacja była jasna. Darko, jeżeli będziesz chciał, oczywiście po sezonie możesz odejść z klubu, nawet jakby zostawiając na boku ten fakt, że Lech nie zarobi na tobie po prostu, że wygaśnie kontrakt i odejdziesz. Natomiast było takie niedopowiedzenie, oczywiście Darko to powtórzył potem w wywiadzie tak, że to prawdopodobnie mój ostatni sezon, że trzeba zrobić ten krok, Darko chce zrobić ten krok, natomiast takie niedopowiedzenie było wynikające z tego, że jeżeli miałby zdarzyć się na przykład sukces sportowy Lechowi, tak, jeżeli miałby się zdarzyć, bardzo chcemy, żeby się zdarzył ten sukces właśnie.
Tak, wyszło, tak, że tutaj tak, by wpadł,
że jak... tak, jakby cyk do gabloty coś się wydarzyło, no to generalnie oczywiście Darko nawet to też zadeklarował w klubie, że jest otwarty na to, żeby usiąść i porozmawiać. Nie zamyka drogi jakby tak, że na pewno odchodzę, tylko po prostu zobaczymy, jaka będzie sytuacja po sezonie. Christian Gytkier to jest zupełnie inna sytuacja, bo to jest piłkarz, takich piłkarzy rozchwytuje się na rynku transferowym. Piłkarzy, którzy gwarantują określoną liczbę goli, to jest liczba dwucyfrowa w danym sezonie, bo od kilku lat utrzymuje właśnie taką dwucyfrową liczbę. Christian Gytkier ma wielkie szanse, zwłaszcza po ostatnich ruchach w polskiej ekstraklasie, żeby być królem strzelców polskiej ligi, tak? Bo ubywają mu na razie konkurenci, a nie
Christian
przybywają.
Nie jest młodym Polakiem, właśnie, więc póki co nikt rąk po niego nie
tak,
wyciąga.
Tak, więc Christian jakby jasno zadeklarował, on wie, o co gra wiosną, on wie, że reprezentacja Danii czeka, że jest Euro 2020, że to będzie dla niego kapitalna karta przetargowa, że chce poprzez grę w Lechu dobrą, skuteczną i tak przyjęto też w klubie, chce dostać się do reprezentacji Danii, że będzie miał fajny moment na to, że jeżeli pokaże się na tym Euro, to spłyną do niego dobre oferty, więc chce wypełnić ten kontrakt. Lech jest gotowy na to, żeby zaproponować Christianowi oczywiście kontrakt. Nie jest tak, że zupełnie nie jest zakładane to, żeby usiąść z nim do stołu i on też zresztą w wywiadzie jednym niedawno powiedział, że oczywiście jeżeli dostanie ofertę kontraktu z Lecha, to się bardzo mocno zastanowi. I to nie jest tak, że my w tym momencie położymy mu na stół tę ofertę, to on powie tak, podpisuje, no bo nie zrobi tego, bo wiadomo, że czeka
nie wie,
na to,
będzie.
Co się wydarzy po prostu w czerwcu, więc
może
nawet...
zostać królem strzelców.
Dokładnie.
W Euro, już nie takie historie widzieliśmy.
Oczywiście, różne historie, już z 92 Duńczycy z wakacji jechali na Euro i złoto zdobyli, więc faktycznie różne historie się w futbolu zdarzały, właśnie z udziałem Duńczyków chociażby. No i dlatego ze względu na to, że po prostu Christian jest objęty kontraktem do czerwca, to czekamy na to, co się wydarzy. On oczywiście dostanie swoją ofertę kontraktu, ale prawdopodobnie nic z nią nie zrobi, tylko poczeka. Jeżeli będzie miał ochotę po sezonie, żeby rzeczywiście zostać przy Bułgarskiej, no to po prostu zostanie i podpisze ten kontrakt i tyle po prostu, tak? Mm-hmm. Natomiast...
Robert Gumny też.
Tak, reszta piłkarzy...
To jest taki zawodnik, który znalazł się w dość trudnej sytuacji. Robert wiadomo, jest że on latem nie odejdzie. Taka przynajmniej jest moja teza, no bo nikt nie wyłoży dużych pieniędzy za zawodnika, który przez ostatnie pół roku no, grał co najwyżej na Xboxie,
tak.
A jego kontrakt wygasa latem przyszłego roku, to jest to lato 2021 tak. I czy też chcecie wykonać taki ruch wyprzedzający, żeby ubezpieczyć się na te kolejne miesiące?
Tak, tutaj jeżeli chodzi o pozostałych piłkarzy, to już jakby wrzucę ich do jednego wora, jeżeli chodzi o Roberta Gumnego, to oczywiście trzymamy absolutnie mocno kciuki, żeby Robert jak najszybciej wrócił na boisko i tutaj, żeby był w pełni sił kompleksowo, żeby tutaj wszystko, to całe leczenie się zakończyło i żeby Robert znów mógł cieszyć się grą w piłkę. Natomiast wrzucam piłkarzy już wszystkich pozostałych do jednego wora, bo mogę tutaj powiedzieć w największym skrócie, toczą się w niektórych przypadkach bardzo zaawansowane rozmowy dotyczące właśnie nowych kontraktów dla części piłkarzy Lecha Poznań i może się okazać, że w ciągu kilku tygodni będziemy informować o różnych właśnie, będziemy mieli dla kibiców dobre wieści dotyczące właśnie części piłkarzy Lecha Poznań, którzy właśnie będą przedłużać swoje kontrakty, bo tak jak mówię, w niektórych przypadkach są już tematy mocno zaawansowane, więc miejmy nadzieję, że to wszystko się pozytywnie faktycznie rozwiąże, dlatego wrzucam ich do jednego wora tutaj.
Okej. Maciej, myślę, że ta rozmowa trochę będzie jak z tym filmikiem Amarala. Część kibiców to kupi, a część będzie szukać
wszystko jak zwykle.
Domysłów. Przed Lechem Poznań ciekawy okres, też dla kibiców ciekawy okres, bo trochę tych wywiadów z prezesami będzie, więc te swoje wnioski, te swoje przemyślenia będzie można skonfrontować też z ludźmi, którzy tego Lecha tworzą. Ja bardzo dziękuję. Maciej Henszel, rzecznik prasowy Lecha Poznań, był moim i Państwa gościem. Ja zapraszam nadal na Twittera, gdzie trwa głosowanie na kibolówkę Pilsa, czyli koszulkę kibicowską Lecha Poznań. Można wybierać, można głosować. Ona później zostanie w takiej fizycznej formie wydana. Ja za dzisiaj dziękuję. Damian Smyk, Stacja Bułgarska. Do usłyszenia.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.